Zbliżamy się już nieuchronnie do tych lekcji, które będą mówiły wprost o tym, jak rozmawiać i różnymi wskazówkami będę się z Wami dzielić. Ale tutaj jeszcze w ramach takiego właśnie przygotowania, jedna lekcja, w czasie której padnie już kilka wskazówek, ale w bardzo takim jednak wąskim temacie, w tym, że ludzie mają różnie. Tutaj jest z hashtagiem, ponieważ jeśli mnie obserwujecie na Instagramie czy Facebooku, to wiecie, że ja lubię właśnie używać takiego hashtaga i to podkreślać i jakoś edukować też właśnie o tej naszej ludzkiej różnorodności. I ona jest też ważna właśnie w kontekście seksualności. Dlaczego ona jest ważna? Dlatego, że po pierwsze nasze dzieci będą spotykały różne osoby i myślę, że będzie im łatwiej, jeżeli przynajmniej część tej różnorodności będą już jakoś kojarzyły i nie będą się aż tak strasznie dziwiły, że ludzie mają inaczej. Po drugie, nasze dzieci z tą różnorodnością innych ludzi będą wchodzić w kontakt, tak? To znaczy będą musiały się dogadać z ludźmi, którzy są inni od nich, na pewno. Więc będzie im po prostu łatwiej, jeśli te różnorodności będą znały i akceptowały. Po trzecie, nasze dziecko też na pewno jakoś będzie się różniło od nas i od innych ludzi. I taka ogólna właśnie, jakby ogólne takie przesłanie, że ludzie mają różnie, może być bardzo wtedy wspierające. Ludzie mają różnie, ja mam różnie, to jest w porządku. Więc przejdźmy do tych kilku punktów, na które chcę Was jakoś uczulić, zwrócić Waszą uwagę, jeśli o to chodzi właśnie, czyli o takie bycie z dziećmi, rozmawianie z dziećmi i tę różnorodność. Po pierwsze, jak rozmawiasz o czymś z dzieckiem, sprawdź, czy nie podajesz tylko jednego scenariusza. Przy najprostszych, znaczy, ale seksualnych tematach, skąd się biorą dzieci, z brzucha, no rzeczywiście z brzucha zawsze, ale którędy wychodzą na świat, no więc są dwa sposoby. Tak? Szczególnie, że w Polsce w tym momencie one są już na podobnym poziomie częstości, tak? No, cesarskie cięcie to jest około 40%, to jest już bardzo dużo i bardzo blisko połowy, więc warto o tym mówić. Jak rozmawiamy o rodzinach, no to na przykład warto wspomnieć, że niektóre pary biorą ślub, niektóre nie biorą ślubu, tak? Więc sprawdzajcie zawsze, czy nie podajecie jednego scenariusza. Nie zawsze chodzi o to, żeby podać wszystkie możliwe, bo na przykład nasze dziecko jest małe i pierwszy raz o coś pyta i nie o to chodzi, żeby je zawalić, zarzucić wszystkimi możliwymi wersjami, ale warto, myślę, w większości przynajmniej sytuacji podawać przynajmniej jakby dwa te scenariusze, dwie opcje. Sprawdź, czy oceniasz. Nie chodzi mi tu, tutaj o to, że w ogóle nigdy nie możemy oceniać zachowań innych ludzi, ale wydaje mi się, że jednak większość z nas robi to częściej niż to jest potrzebne. Tak? Czyli na przykład dziecko nas pyta o jakieś tematy, które są ogólnie w naszym społeczeństwie kontrowersyjne, a co to znaczy prostytutka, a co to jest aborcja. I mam takie poczucie, że przynajmniej w głowach części osób pojawia się taki alarm, jakoś przekaż dziecku, czy to jest dobre, czy to jest złe, że musisz teraz po prostu wskazać mu, jaką drogą warto iść w życiu. A dziecko pyta, co to jest. Nie? Szczególnie przy małych dzieciach. Przy większych dzieciach, nastolatkach już warto sobie porozmawiać o tym, a jak ty o tym myślisz? Czy ty myślisz, że to jest okej, czy to jest nie okej, a nie wiem, a jakie rzeczy jakoś, nie wiem, warto wziąć pod uwagę. Ale jakby nie miejmy takiego odruchu, żeby coś ocenić, tak? Tylko tłumaczmy, tak? To jest taka osoba, która, albo to jest taki zabieg, w ramach którego dzieje się to i to. Tak? Odpowiedzi będą w ostatniej części kursu i tam będę rozwijać te konkretne odpowiedzi na te pytania. Ale właśnie jakby powstrzymajcie pierwszy odruch, żeby od razu powiedzieć dziecku, że coś jest złe albo dobre według Was. Tylko po prostu wyjaśnijcie najpierw, co to jest i sprawdźcie, czy ono w ogóle coś, to dziecko jeszcze potrzebuje dalej o tym gadać. Fajnie w ramach takiego pochylania się nad różnorodnością sprawdzić też, co gdzieś tam w Waszej rodzinie dzieje się między wierszami. Czyli na przykład, czy przekazujecie jakieś informacje na temat stosunku do ciała i mówicie, że deser dopiero po obiadku, tak? Albo że mięso zjedz, a kartofle możesz zostawić. To oczywiście rzucam tutaj trochę takie żartobliwe przykłady, ale w pewnym sensie one nam o czymś mówią, tak? Albo na przykład, czy przekazujemy, że najpierw obowiązki, a potem odpoczynek i że na odpoczynek trzeba zasłużyć, nie? To są to są jakby takie komunikaty, tak? Albo właśnie stajemy przed lustrem i mówimy sobie, oho, idzie lato, trzeba się ogarnąć, tak? Trzeba schudnąć, bo jak ja się pokażę z tymi wałeczkami na plaży. To już są bardzo jednoznaczne komunikaty dotyczące ciała. Czy jakoś mówimy o ludziach starych, grubych, różnorodnych, z niepełnosprawnościami, tak? Czy jakoś komentujemy, czy jakoś można też czasami można wyczuć emocje, jak mówimy o tych osobach, w jakiś sposób, nawet niekoniecznie co, tylko nam się podoba to, co mówimy, ale mówimy jednak w jakiś taki sposób inny. Czy na przykład z jakąś taką trochę troską, ale może jednak trochę litością, albo z jakimś podziwem, to wcale nie zawsze też jest potrzebne, bo to też jest jakby oznaczanie, że życie jakby w jakimś ciele jest jakoś inne i budzi jakieś inne nasze jednak emocje niż życie w ciele, które jest blisko kanonu. Więc no właśnie, jak reagujemy, jak wchodzimy w kontakt z osobami, które są pod różnymi kątami różnorodne. No właśnie, czy oceniamy, co oceniamy, jak oceniamy i tak dalej. Jak się komunikujemy w domu, jak wyrażamy emocje, czy wszystkie wyrażamy, czy niektórych nie. I też kwestia autonomii. O autonomii będzie też osobna lekcja, ale to są takie rzeczy, które warto gdzieś tam po sobie na nie popatrzeć, jak funkcjonują w naszej rodzinie. I warto też pamiętać, że ludzie mają mnóstwo wspólnego. Nie tylko się różnimy, ale też mamy mnóstwo wspólnych rzeczy. Tak naprawdę z każdą osobą na świecie na pewno mamy coś wspólnego, bo samo bycie człowiekiem łączy się z różnymi rzeczami, które nas właśnie łączą. Czasami ja lubię na przykład wyobrażać sobie, jakby co z mojego doświadczenia może być jakoś podobne do doświadczenia kogoś, kto jednak ma też różne inne doświadczenia, różne od moich, tak? Czyli na przykład czasem te podobieństwa mogą być dalekie i takie, wiecie, że to tylko nam jakoś przypomina, tak? Absolutnie nie oddaje całości doświadczeń drugiej osoby. Ale dla mnie na przykład jest ułatwieniem, ale trzeba przy tym pamiętać, że to ma swoje ograniczenia, tak? Czyli że jeżeli ja sobie wyobrażę coś mojego, to tylko po to, żeby zrozumieć jakiś kawałek czegoś doświadczenia i absolutnie nie po to, żeby twierdzić, że ja wiem lepiej, jak ta druga osoba się czuje, nie? Podam przykład. Osoby transpłciowe proszą czasami o używanie wobec nich zaimków czy imienia, do którego my nie jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Imienia czy zaimków, które nie są zgodne z tym, jak postrzegamy płeć tej osoby, bo może się tak zdarzyć, tak? I teraz do czego to można porównać? Można to porównać na przykład do tego, że myślę, że duża część z nas ma jakąś formę swojego imienia, której bardzo nie lubi. Ja na przykład mam taką formę, bardzo nie lubię, jak ktoś mówi na mnie Antosia. Po prostu źle mi to brzmi, nie podoba mi się ta forma, nie lubię, żeby ktoś tak do mnie mówił. I wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś tak do mnie mówi i ja proszę tę osobę, wiesz, nie lubię, mów do mnie Tosia, jeśli możesz, Tosia, Tośka, to jest dla mnie okej. I ta osoba cały czas, nie to, że wiecie, że nie pamięta, że się myli i się potem szybko poprawia, tylko ona stwierdza, wiesz co, mam to w nosie, będę do ciebie mówić tak, jak mi się podoba, tak? I mogę sobie wyobrazić, jakie emocje we mnie by to wywoływało. I teraz absolutnie ja nie mówię, że to jest coś takiego samego, jak to, czego doświadczają osoby transpłciowe, które są misgenderowane, czyli wobec których właśnie ludzie używają nie tych zaimków i nie tego imienia, które jest po prostu ich. Ale to jakoś pozwala mi wyobrazić sobie jakiś kawałek tego doświadczenia, jakiś ułameczek, nie? To mi pozwala sobie też zrozumieć, że ta potrzeba nie jest jakaś wymyślona, tylko ja jestem w stanie totalnie zrozumieć, że to jest ważne, żeby ludzie do mnie mówili tak, jak chcę, żeby do mnie mówili, a nie różnymi sformułowaniami, których ja po prostu nie lubię i które są dla mnie bolesne. Tak, bo ta bolesność jest zupełnie nieporównywalna, jak podkreślam, ale sam rodzaj emocji i sama ta potrzeba staje się dla mnie wtedy zrozumiała. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby pamiętać, że ludzie mają różnie i przemycać ten hashtag w relacji z Waszymi dziećmi.